Dzień dobry. Moim gościem jest człowiek, który połączy dwa te ostatnie człony, i władzę, i pieniądze. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Dzień dobry.
W pięknym, słomkowym kapeluszu. Tak powinien wyglądać prezes.
Staram się.
Panie prezesie, nikt nas tak nie kocha jak politycy w czasie kampanii wyborczej. Obiecali nam już po 800 zł na dziecko, kwotę wolną od podatku na poziomie 6 tysięcy miesięcznie, to akurat Donald Tusk, a poza tym darmowe leki, darmowe autostrady, co oni tam jeszcze darmowego dali. No w każdym razie to dopiero początek, jeszcze kampania się na dobre nie zaczęła. Do czego dojdą? Bo moim zdaniem do 2 tysiące na dziecko i flaszkowe plus dla starych kawalerów.
Możliwe, no, na pewno kampania się rozkręca i w Polsce nie wiem czemu jest to jakiś festiwal obietnic, ale w mojej ocenie ja część życia spędzam w najbiedniejszym podobno regionie Polski, czyli na południowym Podlasiu. To nie ma jakiegoś oczekiwania w tej chwili, tak jak było w 2015 roku, na jakieś dalsze benefity socjalne. Oczywiście ludzie pewnie powiedzą, że okej, okay, ale...
Jak dają to brać. To,
jak dają to brać, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to bardziej by ich uwiodła jakaś wizja taka rozwojowa, w sensie dla nich, dla rodzin, dla ich dzieci, bo te podstawowe takie potrzeby materialne to zostały zaspokojone.
No dobrze, ale to 800 plus w takim razie, bo to teraz stało się towarem, który każdy niemalże, każdy chce rozdawać, no to dać czy nie dać, panie prezesie?
Dać biednym, uważam. W 2015 roku
czyli
to
tak jak Ryszard Petru, jak Szymon Hołownia. Próg dochodowy, tak?
Tak, znaczy w 2015 roku to było trudne, to świadczenie musiało być powszechne, ponieważ trzeba było wydawać wtedy decyzje administracyjne, ustalać kto... W tej chwili Krajowa Administracja Skarbowa i ZUS może to zrobić z automatu na komputerze za kilkoma przyciśnięciami guzików i wiedzą, kto, komu się należy to świadczenie. Nie trzeba wydawać decyzji administracyjnych, więc przy pomocy kilku działań na komputerze można ustalić, komu je dać, a komu nie. Uważam, że biedni ludzie powinni te świadczenie dostać. Natomiast nie wiem, no tacy osobnicy jak redaktor albo ja, to już niekoniecznie.
No dobrze, dlatego, że wszyscy nam chcą dawać. Zresztą nie tylko nam przecież, każdemu chcą dawać. Ale chcą też dawać nie tylko 800+. Chcą dawać darmowe leki dzieciom, młodzieży oraz seniorom.
No to jest trochę taki model amerykański, tam też tam podobnie jest, bezpłatna opieka jest dla ludzi do 18 roku życia po 65. Tutaj to trudno cokolwiek powiedzieć, bo nie wiadomo, co w tym koszyku jest, wie pan, bo to na ten temat się nie wypowiem, bo no to trzeba było być, jakie to...
Wie pan, jak każdy słyszy darmowe leki, to myśli, że wszystkie będą
nie,
darmowe.
Nie, no to jest nierealne zupełnie. No. Pytanie, co będzie w tym koszyku, tak? No bo te leki tam po 75...
Czyli myśli pan, że będą nas troszkę kantować? Powiedzą darmowe, owszem, ale tylko te trzy, których nigdy dotychczas nie brałeś?
Nie, no to jest, trzeba odnieść to do tego, powyżej, w Polsce już są leki powyżej 75 roku życia, niby darmowe, i nie są wszystkie, tak? No pytanie, co w tym koszyku się znajdzie, no to wtedy można się do tego jakoś odnieść, a do tej pory, gdy nie wiadomo, to każdy może tak powiedzieć i to na razie to nic nie kosztuje.
To proszę mi powiedzieć, no dobrze, a darmowe autostrady, to się na pewno panu spodoba, pan swoją prezesowską limuzyną chętnie pomknie w kraj i to nie jest zbiorkomem, po prezesie nie jeżdżą z zbiorkomem.
Ja jeżdżę.
A, no dobrze, to ten jeden się znalazł. Ale w tym kapeluszu musi pan wyglądać, powiedziałbym, dość oryginalnie.
Widzę, że tutaj jakieś niczym nieuprawnione ataki na moją osobę się
zaczynają.
Dobrze,
dopiero się zaczynają, to dalej będzie lepiej. Nie, pytam poważnie. Darmowe autostrady, niektórzy się oburzają, jak to darmowe autostrady, co to ma znaczyć? Ktoś wybudował na przykład jakiś prywatny najemca i całego teraz będziemy wywłaszczać?
Znaczy ja jestem radykalnym dość przeciwnikiem systemu bramkowego. Uważam, że każdy inny jest lepszy. Wydaje mi się, że system winietowy...
Był już taki minister winietu, tak, Marek Pol. Tak. Nic z tego nie wyszło.
Nic z tego nie wyszło. Być może teraz wyjdzie. No, to otwiera, powiedzmy, no, jeżeli chodzi o prywatnych właścicieli, no to muszą im zapłacić. No, to jest oczywiste. Natomiast może to otwiera drogę do systemu winietowego. W Polsce drogi zostały de facto wybudowane, bo w Polsce jeszcze brakuje. Chcę tylko powiedzieć o naszym gigantycznym sukcesie cywilizacyjnym. Około 130 km autostrady tylko.
No i drogi ekspresowe.
I drogi ekspresowe do 1000, powiedzmy.
Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jest naszym gościem, prezes, rzecz jasna, prezes. No to panie prezesie, a gdzie jest ta granica obiektywna? Bo chcę dać naszym słuchaczom sobie również taką wskazówkę, w co wierzyć politykom, bo ten festiwal dopiero się zaczyna. No to politycy w czasie kampanii obiecają nam wszystko. Na co mamy zwracać uwagę? Na co się nie nabrać?
No strasznie trudno jakby określić, dlatego że z jednej strony mamy te obietnice, a z drugiej strony mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, no bo rząd czy Morawiecki ma wszystkie bardzo dobre cyfry z wyjątkiem inflacji, tak? Z wyjątkiem inflacji.
A kto odpowiada za inflację? W takim razie tak jak chce tego Adam Glapiński, Putin, COVID i wszystkie czynniki zewnętrzne, czy tak jak chciałaby tego opozycja, to właśnie on, Glapiński, no i oczywiście rząd.
Nie, no w większości Glapińskiego nie ma w Estonii, ani na Łotwie, ani w Czechach, ani w innych krajach, więc w większości prezes Glapiński, może ta forma ogłoszenia tego nie jest najszczęśliwsza.
Nie podoba się panu zabanerowanie
NBP-u? Nie wiem, ale może forma ogłoszenia tego nie jest najszczęśliwsza, ale jest tam napisana czysta prawda. No, większość inflacji w Polsce to jest wojna. No. I to jest ta przyczyna. Oczywiście tutaj NBP swoje trochę dołożył, ale to jest dodatek.
Ja mam przed sobą dane. Niesamowite dane, to znaczy porównanie wzrostu produktu krajowego brutto w ostatnim kwartale przed COVID-em, czyli czwarty kwartał 2019 i pierwszy kwartał tego roku, to co za nami, to jest niesamowite, bo wzrost w Polsce jest ponad 11%, a cała reszta nawet połowy tego wzrostu nie ma. 5% mają kraje skandynawskie, które się sobie świetnie radziły, głównie Dania tak naprawdę. No ale na przykład Niemcy i Hiszpania są na zerze, dopiero teraz osiągają ten poziom. Czesi są poniżej. Czesi są poniżej zera. Czesi, Wielka Brytania są poniżej. Jak patrzymy na wzrost w pierwszym kwartale, Polska znów jest liderem. Z czego to wynika? Mamy tak cudowny rząd, wspaniały rząd cudotwórców, czy po prostu Polacy tak ciężko pracują i są w stanie w każdych warunkach
rząd nie przeszkadza w sposób jakiś skuteczny przedsiębiorcom. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego biznesu, takich 30-40-latków. Jest to i jakościowo, i intelektualnie absolutna różnica pomiędzy tymi, którzy budowali tutaj podwaliny
kapitalizmu,
czyli nami, i intelektualnie, i organizacyjnie. To są naprawdę bardzo sprawni ludzie.
A czy zgodziłby się pan z takim zdaniem, które w tej chwili wielu ludzi głosi, że Polacy sobie świetnie radzą, tylko państwo im przeszkadza?
Zbyt radykalne, ale częściowo prawdziwe, tak?
To znaczy, co powinno robić państwo, żeby im nie przeszkadzało, żeby nie nakładało nadmiernego gorsetu?
Uprościć prawo, zlikwidować bałagan prawny w podatkach,
tak uprościć
podatki. On chyba, mam nadzieję, również też mówi, że 2 i 2 to jest 4, tak? Więc mnie to tam nie rusza, ale zlikwidować bałagan prawny, sprawnie rozstrzygać spory pomiędzy obywatelami, co się niestety nie dzieje.
No tak, sądy to zupełnie inna sprawa. Krótkie pytanie i zaraz pędzimy do internetu. Przyjąć euro czy nie przyjąć?
Uważam, że nie.
I o tym wszystkim porozmawiamy. A czy będzie gotówka, czy tylko karty kredytowe? O tym też porozmawiamy. I o samochodach spalinowych. Ach, mnóstwo tematów. Czyli dużo pieniędzy, proszę państwa, będzie. W RMF24 Witeri.pl. Zapraszam serdecznie. No dobra. Dużo pieniędzy. Proszę się napić. Proszę się nie krępować. Pan tu jest u siebie. Pan to zaraz wszystko wykupi. A co pan jest pracodawcą i przedsiębiorcą w jednym, to gdzie tutaj biedny żuczek? Pan mówi, żeby euro nie przyjmować. Dlaczego? Wszyscy mówią, to uprości znakomicie procedury, import, eksport, a poza tym w strefie euro jednak inflacja jest niższa.
No jest niższy wzrost gospodarczy też. To jest likwidacja ryzyka walutowego wobec jednej waluty z wiodących walut na świecie. Uniemożliwia nam to cały szereg później działań różnego rodzaju, takich makroekonomicznych, jak osłabienie złotówki, jak nam będzie na tym zależało, albo jej próby wzmacniania. Granie warta świeczki przekonywało mnie, jedyne co by mnie było w stanie przekonać do euro, to kwestie militarne, z których zresztą kraje nadbałtyckie przyjęły euro z powodów militarnych. Strasznie też mi żal było tych Ukraińców, którzy przyjeżdżali tu zaraz po wojnie z tymi workami kilogramami hrywien, które były bezwartościowe.
Tak, to prawda.
I to mogło mnie przekonać. Natomiast w polityce makroekonomicznej, no to zapewnia nam to dużą swobodę działania. Na korzyści tego są dość iluzoryczne. No dzisiaj, że niższe stopy procentowe, no to dzisiaj, jutro nie wiadomo, jakie będą.
Znaczy, poza tym rzeczywiście inflacja w krajach strefy euro, w tych nadbałtyckich na przykład, wcale nie jest niższa, wręcz przeciwnie, jest wyższa.
Poza tym, no to jest euro jest instrumentem politycznym w Unii Europejskiej.
Dlaczego w takim razie? Skąd to wiemy, że to jest instrument polityczny, nie tylko gospodarczy, no ale to skąd w takim razie tak wielu polityków chce właśnie przyjęcia euro? Z czego to wynika? Jakie korzyści za tym stoją?
Znaczy, wśród tych korzyści, no to one są bardzo mgliste, no bo oni na ogół mówią o tym, że ja słyszałem nawet takie poważne w Pałacu Prezydenckim jeszcze kiedyś, że Polacy nie będą musieli wymieniać i nie będą się męczyć z wymianą, jak jadą do Europy.
Nie, no to jest niepoważne.
Niepoważne, no ale na przykład to euro, co w sferze ekonomicznej to teraz bardzo widać, co uniemożliwia euro, na przykład skuteczną walkę z inflacją, bo dla krajów północy to teraz metody klasyczne, czyli ściągnięcie cugli, ściągnięcie pieniędzy z rynku, wyższe stopy procentowe zlikwidowałyby na północy inflację, ale to by wyłożyło południe całe. Gdyby podnieść stopy procentowe w strefie euro, to Włochy, Hiszpania, Grecja, tak? No i to pokazuje słabość tej waluty. Różne cykle koniunkturalne, różny poziom rozwoju. O euro możemy poważnie zacząć rozmawiać, jak będziemy mieli 90% PKB per capita Niemiec. No wtedy, proszę bardzo.
To jeszcze trochę nam brakuje, prawda?
Ale niedużo. Z poziomu 30 doszliśmy prawie do 70, także...
To jest niesamowite, jak Polska się rozwinęła za naszego życia.
No, to jest, Polska ma gigantyczny sukces. Mamy piękne cyfry.
Liczby może i piękne, panie prezesie, tylko wie pan, o tym, że jest świetnie i w ogóle rozwijamy się, to ja już słyszałem w 2015, a później Polacy powiedzieli, no skoro tak świetnie, to my też chcemy w tym uczestniczyć.
To nie jest kwestia opinii żadnych, tylko cyfr. No, przekroczyliśmy 17 milionów ludzi zatrudnionych.
Ale wie pan, że to tylko w czwartym kwartale i że to spadnie. Okej? Okay? Wie pan o tym.
Do 16,800.
Tak, do 16,800.
To rekordowe zatrudnienie.
Nigdy jeszcze w Polsce tak wielu ludzi nie pracowało.
Nie mamy bezrobocia, mamy wysoką produkcję przemysłową, mamy bardzo wysokie w tej chwili już inwestycje zagraniczne.
Jest tak dobrze, jak pan mówi, to dlaczego ludzie tego nie odczuwają? To dlaczego mówią,
ludzie nie odczuwają? Moim zdaniem odczuwają.
Tak?
Tylko,
jak idą na bazar, jak idą do sklepu, to raczej odczuwają szalejące ceny.
To się nie pokrywa, te werbalizacja tego niezadowolenia, no nie pokrywa się z zachowaniem. No, przecież w Polsce nie ma jakichś protestów, proszę obejrzeć telewizję gdzieś.
A może dlatego, że ludzie nie wierzą, że ktokolwiek inny jest w stanie im pomóc, zamiast marnować czas.
Nie chciałbym, żeby takie wrażenie, że jest cudownie. No, jest dobrze, mogło być lepiej, ale jest dobrze.
No
cyfry są, to nie są opinie, to są cyfry.
No dobrze, to ja mogę pana takie pytanie, bo euro eurem, nie wiem, czy euro się nie odmienia, ale ja odmieniłem. Jak człowiek się uprze, to wsią można, tylko ostrożna, jak mówią Rosjanie. No to dobrze, to zostawmy wspólną walutę. A co z gotówką? Czy powinna pozostać? Szymon Hołownia najpierw powiedział głośno, że nie, że gotówkę powinno się zlikwidować. Później się z tego wycofał, bo zdaje się, że tam po głowie dostał. No ale powinniśmy przejść na obrót bezgotówkowy, zrezygnować z pieniędzy drukowanych, a zwłaszcza z tych brzęczących monet i tylko kartą kredytową albo aplikacją w telefonie albo w zegarku, jak ktoś ma taki specjalny.
Ja osobiście gotówkę używam w zasadzie tylko do płacenia napiwków kelnerom, ale jestem zdecydowanym...
Boże drogi, naprawdę prezesowskie maniery.
Zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji gotówki. Względy są tego trzy. Militarny, to jest jeden.
Drugi, ale dlaczego militarny? Nie rozumiem.
No wejście, wyłączenie systemu, jakiegoś agresora i wyłączenie systemu to jest po prostu pozbawienie jakichkolwiek pieniędzy obywateli, to jest 5 minut. To jest pierwsze. Drugie to jest kwestia wolności osobistych i trzecia najważniejsza, że jeżeli banki dopną swego i zlikwidują gotówkę, to nie zapłaci pan nawet jednej złotówki, że pan prowizji od tego nie zapłacił. Będą wtedy tak łupieni, bo oni w tej chwili nie robią tego, no bo gdyby zaczęli, to ludzie by zaczęli płacić gotówką. No natomiast tak, jak zlikwidują gotówkę, to ja panu gwarantuję, że nie zapłaci pan jednej złotówki bez prowizji dla banku.
Mój to prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Świat się zmienia.
Dlaczego się zmienia? Monopol to nie jest to, co mnie szczególnie jakoś fascynuje.
Dobrze, czyli gotówkę powinniśmy utrzymać. Tak samo jak złotówkę. I gotówkę, i złotówkę powinniśmy utrzymać. Unia Europejska ma inne pomysły. Na przykład na to, żebyśmy zaczęli dbać na poważnie o nasze czyste powietrze. Pan ma samochód?
Mam, ale w tygodniu nie jeżdżę.
A jaki to jest samochód? Spalinowy, elektryczny?
Hybrydowy mam.
Hybrydowy, czyli spalinowy, czyli to jest taka ściema, to jest ekościema, proszę pana, się greenwashing nazywa.
Możliwe, ale bardzo się fajnie jeździ.
Tym greenwashingiem. A pytam poważnie, podoba się panu ten pomysł, żeby zakazać rejestracji nowych samochodów spalinowych w 2035? Przecież to może być szansa na rozwój. Mnóstwo
Znaczy, jak, nie wiem, pojawiły się komputery, to nikt nie zakazywał maszyn do pisania. Skoro to jest takie wspaniałe i cudowne, no to po co zakazywać? To
ludzie sami przejdą?
Sami przejdą, tak? Znaczy, na pewno te technologie będą się rozwijać. Żadnego tam klimatu to nie uratuje, bo Unia Europejska czy kraje europejskie to jest jakiś na świecie...
To jest margines, tak.
Margines i to
nie. Ale od czegoś trzeba... Ale słyszy pan, że od czegoś trzeba zacząć.
No to pomysł eurokratów jest tak, że to wykreuje nowe technologie w Europie. Europa stanie się liderem światowym w zakresie tych nowych technologii i takie odrodzenie gospodarcze Europy. A zawsze odrodzenie gospodarcze czy przewagę gospodarczą budowała zażarta konkurencja, a nie nakazy czy zakazy polityków.
Ja miałem do pana inne pytanie właśnie, jak rozmawialiśmy o 500+, wie pan, bo przemknęła nam ta sprawa inflacji. Pan mówi tak, no, że to zbyt wielkie nakazy polityków nic nie robią. A dlaczego na przykład te 500+, 800+, plus te zwiększone transfery socjalne mają wywołać inflację?
Znaczy, to na pewno to jest jakiś tam czynnik proinflacyjny, ale to jest jakby margines. No, kluczowa jest pandemia i kluczowa jest wojna.
Nie, ja wiem, ale teraz słyszymy takie hasło, nie dawajmy za dużo pieniędzy, bo to wywoła inflację.
Znaczy, no i walka z inflacją generalnie polega na ściągnięciu pieniędzy z rynku i radykalnym ściągnięciu cugli, co niesie różne skutki. No.
Ale wie pan, ja się na ekonomii nie znam, dlatego będę zadał pytanie. Proszę mnie uświadomić, naszych słuchaczy przy okazji. Przecież jeżeli mamy inflację, tego nie za dużo, ale tych pieniędzy jest realnie więcej, no to ludzie te pieniądze albo inwestują, czyli dobrze, albo wydają, zwiększając sprzedaż rozmaitych dóbr, usług i towarów. Czyli też dobrze, bo jak kupujemy więcej, nie wiem, czekolady, no to jest zły przykład, bo akurat to importowy towar, no ale nie wiem, czegokolwiek, no to pracę mają ci, którzy ją wytwarzają w Polsce i pracę i zwiększamy podatki i tak dalej. Czyli
no i płacą od tego podatek inflacyjny, że jego w pewnym momencie te korzyści, one bo z inflacji jakiś tam dużo pieniędzy na rynku i z konsumpcji takiej rozbuchanej w pierwszym okresie to są korzyści, można krótkotrwale w ten sposób kraj rozwijać. Natomiast później występują te zjawiska inflacyjne i te wszystkie pieniądze, które ludzie zarobią, to im inflacja zżera.
Czyli tak krótkoterminowo drobna inflacja jest korzystna, ale długoterminowo...
No, na początku, bo to jest takie jak z piciem alkoholu. To znaczy na początku jest przyjemnie, a później się człowiek jest pijany. No i tak to mniej więcej wygląda. No, po pierwsze, ludzie w Polsce byli zgłodniali konsumpcji. I rząd, rozwój też w dużej mierze oparł na konsumpcji. I nasz rząd kocha VAT. A konsumpcja to jest VAT. Mm-hmm. I teraz no, też są problemy z tym, żeby tą inflację dusić metodami bardziej radykalnymi, bo rząd wymyślił taką metodę, to się nazywa według nich łagodne dostosowanie, no, co oznacza, że będziemy mieli do czynienia niestety z uporczywą inflacją przez długi okres czasu, bo w ideologii partii rządzącej, ani w ich umysłach, ani w emocjach, nie mieści się krótkotrwałe bezrobocie. Tak? Jest coś za coś. No.
Mm-hmm. Krótkotrwałe bezrobocie to jest coś, gdyby nastąpił
czym trzeba by było zapłacić?
Koniec świata. To znaczy, no, no, żaden polityk się na to nie zgodzi.
W ogóle ja rozmawiam.
Ale pan by chciał, żeby było krótkotrwałe.
Tak, bo to jest korzystne.
No nie dla tych ludzi, którzy tracą pracę.
Z całą pewnością. Z całą pewnością. Natomiast to jest krótkotrwałe i potem gospodarka wskakuje znowu na ten. Natomiast no,
nie,
u nas
będzie
jest
pan
też
za to zdanie przesadnie kochany.
No, tam się, o nic się ubiegam na szczęście, więc...
Dobra, to ja mam inne pytanie, zupełnie poważnie, bo czas nas goni, a jedną rzecz chciałbym jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć. Słuchają nas ludzie, którzy mają, nie wiem, 20 parę, 30 parę lat. Wtedy oczywiście człowiek myśli, że będzie żył wiecznie, będzie wiecznie młody i będzie wiecznie bogaty. No ale gdyby przypadkiem niektórzy z nich doszli do wniosku, że nie będą żyli wiecznie i kiedyś nadejdzie czas emerytury, to co mają zrobić? Co mają zrobić ludzie, skoro wiedzą, że z ZUS-u dostaną 1/4 obecnych zarobków, co najwyżej?
Znaczy, no ja jestem konserwatystą. Przede wszystkim dzieci. To jest najlepsze.
Przepraszam, proszę państwa, róbcie dzieci i to jest nasz filar emerytalny, tak?
Tak, to ja mam 3 filary emerytalne.
One już wiedzą, że są pańskimi filarami?
Tak, tak, zostaje poinformowane.
Ja też mówię do mojej córki mój filar emerytalny, ale ona na razie...
Zaskoczy, w którymś momencie córki bardziej są na filary, że tak powiem, predysponowane do roli filarów. No i takie rzeczy typu ziemia, inwestować. Mieszkania, inwestować, złoto. A jak ktoś ma talent, to biznes.
Czyli ziemia, złoto. Proszę państwa, same takie... Jak jesteś biedny, to kup sobie mieszkanie albo dużo złota. Ale wie pan, że to jakoś tak...
Czego?
Nie działa. No, dobrze. Ale rozmawiamy o ludziach, teraz mówię poważnie, którzy zarabiają na przykład 4000 zł no, tak. Na rękę. To nie jest najgorsza pensja w Polsce.
Nie jest, ale już to jest w tej chwili niska pensja, ale i za chwilę będzie najniższa.
No i pan mówi, pan im proponuje, żeby inwestowali w mieszkanie? Oni nie. Nawet swojego nie mogą kupić.
No bez przesady. No, można dzisiaj naprawdę stosunkowo tanio wybudować dom. Moja żona buduje mały domek dla gości na wsi. No i wiem, ile to kosztuje. No, to jak dwójka ludzi, którzy nawet zarabia po 5000 zł, to w ciągu paru lat są w stanie coś takiego wybudować. No to nie jest naprawdę jakieś... Nie wiadomo co. No, na pewno odkładać pieniądze. Ja mówię, w czym odkładać pieniądze? No to najlepiej w jakimś czymś, co mało jest na presję inflacyjne. No, w złotówkach bym nie odkładał dzisiaj. Ale
w złocie.
Walucie i powoli walucie. Zbierać, oszczędzać. Na pewno oszczędzać. No, żadnych emerytur nie będzie. No. Znaczy będą niskie. No.
Żadnych emerytur nie będzie.
Niskie będą.
No, znaczy, no nie, ale to akurat, tu akurat się z panem zgadzam. Znaczy wizja. Myślę, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeżeli teraz by przeszli na emeryturę, to 1/4 obecnej pensji to jest maks, na który mogą liczyć obecni 30-latkowie. No to niech sobie państwo policzą.
Dzieci. 800 plus się dostanie.
To jest coś niesłychanego, proszę państwa. To jest drugi ekonomista, który na pytanie, co robić, jak inwestować, mówi inwestować w siebie, inwestować w rodzinę i w dzieci.
Tak.
Sami jacyś tacy dziwni się trafiają. Bardzo panu dziękuję. To już pora kończyć. Pan rozumiem teraz na Bahama się...
na Bahama na Nowym Świecie. Tam niedaleko Palma jest, to...
No, to strój ma pan odpowiedni. Cezary Kaźmierczak, prezes tych tłustych kotów, był państwa gościem. Bardzo panu dziękuję. Państwu również. Do widzenia.